Kolejnej audycji Co za historia przeniesiemy się do Wielkopolski i do Poznania. No, kilka dni temu obchodziliśmy kolejną 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, więc też przeniesiemy się w określony czas, w czas pierwszej wojny światowej i początku niepodległej Rzeczypospolitej. Moim gościem dzisiaj jest profesor Waldemar Łazuga z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zainspirowała mnie do rozmowy oczywiście pana książka, a właściwie dwie książki, bo jedna poświęcona pierwszemu prezydentowi Poznania, Jarogniewowi Drwęskiemu, a druga poświęcona jakby jego rodzinie, czy też jemu i trzem kolejnym pokoleniom rodziny. Trochę dzięki temu więcej dowiedziałem się tak naprawdę z tej poznańskiej atmosfery, bo jak patrzymy na bohaterów polskiej niepodległości, to tych Wielkopolan nie ma za dużo, a nawet jak patrzymy na Powstanie Wielkopolskie, to zaczyna nam się okazywać nagle, że jest tam kilku carskich generałów tymi bohaterami i strasznie tych Wielkopolan nam brakuje.
No to, że Wielkopolan brakuje, wynika z paru okoliczności. Pierwsza jest taka mianowicie, że Wielkopolska, o czym wciąż mówię, tu i tam, jest solidarnościowa, jest bohaterem zbiorowym, co chętnie można i łatwo zobaczyć, jak to chce, że ulic w Poznaniu najwięcej i Wielkopolsce jest imienia powstańców wielkopolskich. Nie jednego, nie Taczaka, nie Dowbora, tylko powstańców wielkopolskich. Wielkopolska zawsze była taka solidarnościowa, społeczna, no co wynikało z pracy organicznej. Co to jest organizm? Organizm składa się z członków, ale każdy członek jest ważny. To nie jest tak, że można powiedzieć, że prawa ręka jest ważniejsza od lewej. To zresztą jedna z tych specyfik poznańskości, wielkopolskości najmniej rozumiana w Polsce. Najmniej. Właściwie trudno powiedzieć dlaczego. Może dlatego, że kultura romantyczna, która wszystkich nas zdominowała, ale poznaników trochę mniej, opiera się na kulcie pojedynczego bohaterstwa, na jakiejś pojedynczej przygodzie, pojedynczej martyrologii. To prawie nigdy nie chodzi o grupy. Natomiast Wielkopolska jest do pewnego stopnia historią bohaterów grupowych, pokoleń. To jest całkiem co innego. To się trudniej opowiada oczywiście i to się jeszcze trudniej rozumie niż opowiada, ale to jest opowieść fascynująca.
No ja jestem z tego pokolenia, które było wychowane po części na tej opowieści, w wersji oczywiście bardzo popularnej, czyli w wersji serialu telewizyjnego, czyli najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, gdzie ten zbiorowy bohater jednak był rozpisany na różne indywidualności. Trochę, żeśmy dzięki temu, mówię my, Polacy, o tej Wielkopolsce się dowiedzieli, tak mi się wydaje, choć no niestety już dla tego młodszego pokolenia jest to wiedza zupełnie nieistniejąca.
Oczywiście można powiedzieć, że to, co powiem za chwilę, mówię na własny rachunek. Bo mówię na własny rachunek. Jestem przekonany, że historię Wielkopolskiej należy napisać od początku. Ona jest może najbardziej zmistyfikowaną, nawet nie zawsze w złej intencji, historią, co wynikało z nieporozumień, z różnych nieporozumień po drodze, z nieporozumień, które po dziś dzień trwają. I w rezultacie tak trudno jest tę historię przekazać. Pan tutaj wspomniał o najdłuższej wojnie. Proszę zobaczyć, pan powiedział wojna. Ponieważ tak naprawdę Polacy po dziś dzień, a może w ostatnim czasie znowu specjalnie, żywią się pojęciem narodu, narodowości i uważają właściwie, że to jest podstawowa kategoria opisu świata. Naród, narodowość. Otóż ja jestem historykiem XIX-wiecznym, przede wszystkim może XIX-wiecznym i XX-wiecznym, a to znaczy, że ja wiem bardzo dobrze, zresztą zajmuję się monarchią habsburską również, że kategoria narodu wtedy występowała w zupełnie innym sensie. Proszę sobie wyobrazić, że w Poznaniu nie od 123 lat, w roku 1914 czy 18, ale od co najmniej 300, a rodzina Hindenburgów prawie od X wieku mieszkali Niemcy, mieszkali Żydzi. To nie było tak, że to był podstawowy konflikt, nawet podczas Powstania Wielkopolskiego to nie był podstawowy konflikt, bo jeśli wrzucimy tylko taki drobny szczegół, że Taczak miał żonę Niemkę i w ogóle to z Berlina przyjechał do Wielkopolski, że mój dziadek, który wisi na portrecie, ten portret koło mnie, miał szwagierkę Niemkę, że jak mówiono w Poznaniu wtedy, a potem się tego wstydzono, bo reszta Polski nas nie rozumiała, że każdy miał Niemca w rodzinie. Proszę zapytać dzisiaj, to się okaże, że każdy rzeczywiście miał jakiegoś. I że sąsiad mógł być dobry. Jak się z kimś mieszka 300 lat przez płot, to będą konflikty i będzie jakaś miłość. Jeśli ktoś urodzi z tej miłości. Taka Wielkopolska była. I taka była przez cały XIX wiek. Oczywiście były okresy pewnych napięć, były nawet duże niechęci. Ale potem były też i duże uspokojenia. Chodzi o to, że my o tych napięciach pamiętamy, ale o uspokojeniach nie. My na przykład pamiętamy o Hakacie, ale jak już powiemy coś szczegółowszego, że 20% Niemców należało do Hakaty, a 80% uważało, że ona jest zupełnie niepotrzebna, że to jest taka restauracja sentymentów pobismarkowskich. Bismarck był na emeryturze wtedy w Warcinie. I nawiasem mówiąc, to tam właśnie tę Hakatę powołano. No to wtedy cały ten kontekst historyczny, bohaterowie wielkopolscy przedstawią nam się w zupełnie innym świetle. Rzecz w tym, że proszę mi wierzyć, sami nie wiemy, jak tę historię opowiedzieć. Sami nie wiemy. Mówi się, i każdy reżyser to zrozumie, także reżyser dźwięku, reżyser radiowy, no dźwięku to może w mniejszym stopniu, ale radiowy na pewno, że jak mamy taką historię pełną intryg, to ona się opowiada sama. Jak mamy taką historię, którą reprezentuje Piotr Wawrzyniak, jeden z tych organiczników, uwaga, uwaga, uczestnik prac jednocześnie w 20 kilku organizacjach. I to takich prac codziennych. Żaden skandal mu nie towarzyszy. Niemcy go podziwiają, nazywają polskim ministrem finansów i to, co on robi na polu samorządności, uważają, że za coś nieprawdopodobnie ciekawego. Natomiast on nie wygra z królem ducha, no nie wygra ze Słowackim, nawet Wielkopolsce nie wygra, ponieważ on jest trudny do opowiedzenia. Krótko mówiąc, to nie jest biografia, którą by się chciało opowiedzieć. To znaczy, może by się chciało, ale potrzebny jest zupełnie inny talent i potrzebna jest inna wrażliwość czytelników, że można się unosić zachwytem, można się zaciekawić, jak człowiek, który się urodził we włościańskiej chacie, potem został księdzem, mógł dojść do takiej biegłości buchalteryjnej i bankowej. No to jest arcyciekawa historia, tylko proszę zobaczyć, to jest historia inna Polski niż ta dominująca, ta królewiacka, ta podszyta insurekcją i ta przez nas wszystkich no w mniejszym lub większym stopniu jednak uznawana za najważniejszą. Takie bohaterstwo się liczy, nie bohaterstwo pracy, liczy się bohaterstwo na polu bitwy.
No tak, ale czy w takim razie pan się zgodzi ze mną, że jednak ten element tworzenia pracy organicznej, on jednak też miał w sobie jakiś element rywalizacji. Nie jestem pewien, czy zawsze polsko-niemieckiej, ale jakiś element jednak tworzenia tej wspólnoty. I to jest pytanie o wspólnotę społeczną, wspólnotę społeczeństwa czy wspólnotę narodu, bo to oczywiście jest to pytanie o ten etap końcowy, o ten moment, kiedy jednak, co by nie powiedzieć, Wielkopolanie zostali zmuszeni do takiej prostej odpowiedzi, po której stronie stają, no chociażby w tych dniach powstania, ale także w momencie, kiedy ukształtował się już ten nowy podział polityczny po roku 1920-21, kiedy mamy Polskę i Niemcy.
Wie pan, jeden z bardzo znaczących dzisiaj w Poznaniu ludzi napisał mi wczoraj w SMS-ie, że ma już dosyć tego mówienia o Wielkopolsce, nawet nie wprost, tylko w domyśle, jako o opcji niemieckiej, że to jest znowu to nieporozumienie i to jest po prostu najzwyczajniej głupie. To jest najzwyczajniej głupie. Ludzie, którzy tak myślą i mówią, istoty rzeczy nie znają. Ja bym mógł powiedzieć tak, nawiasem mówiąc, to staram się też krzewić, że w XIX wieku pod koniec, proszę sprawdzić w encyklopedii brytyjskiej, jest tak oto sformułowana myśl o Polakach. Prawdziwy typ Polski występuje już tylko w Polsce zachodniej. Teraz już nie jestem pewien, co dalej, ale dalej jest mniej więcej taka myśl, że i tu podmywany przez wpływy wschodnie. To znaczy, że polskość dla ludzi z zewnątrz była tu, a nie w królestwie, które no, z czasem wykształciło coś, co nazywam syndromem zaboru rosyjskiego. I ten syndrom zaboru rosyjskiego jest taki imperialny. On właściwie zagarnia, zabiera historię Małopolski, która była odmienna, historię Wielkopolski, która była odmienna, historię Śląska, która była odmienna. Proszę zobaczyć, on kasuje. Czasem to robi intencjonalnie, no to ludzie to robią intencjonalnie, na przykład politycy, a czasem niekoniecznie. Potęga polskiej poezji, jej wielkość jest niekwestionowana i ona redukuje, spycha na niższe piętra różne historie, nawet te arcypolskie, jak wielkopolskie. No bo powtarzam, ja wierzę tej opinii brytyjskiej. Zresztą wystarczy sięgnąć do paru filozofów, do paru tęgich umysłów polskich. Stary się powołuje na Konecznego, bo on też uważał i stary pisał o tym, że są dwie kultury polskie, głęboko zakorzenione i jedna zmieszana. Te głęboko zakorzenione w kolejności to Wielkopolska i Małopolska, czyli te dzielnice, które państwo tworzyły najsamprzód, mają taką głęboką kulturę, taką wyraźną odmienność. No, Dariusz można by dopowiedzieć, a ten trzeci ośrodek, ten najpóźniejszy, jest taki najbardziej skontaminowany, pomieszany. No dobrze, ale to ten trzeci ostatecznie stał się pierwszym. No bo pierwszym ośrodkiem była Wielkopolska, drugim była Małopolska, a trzecim i po dziś dzień no jest Mazowsze i Warszawa. I ostatecznie ten syndrom Warszawy, czy jak to woli, syndrom zaboru rosyjskiego, naprawdę wiele arcyciekawych polskich, wcale nie niemieckich wątków, czy nie austriackich, jak w przypadku Galicji, kasuje. A jeszcze co do tego, tej niemieckości, oczywiście, że była rywalizacja. Tylko wie pan, jak ja o tym słyszę, ja Wielkopolanin po dziadku, po kądzieli, powstańcu wielkopolskim, to mnie to jako historyka zawodowego strasznie boli, że idziemy już w takie uproszczenia dotyczące naszych sąsiadów, czy to południowych, czy ze wschodu, czy z zachodu. No bo jeśli Wielkopolanie na przykład mieli jednego takiego specjalnie ulubionego polityka niemieckiego, w ogóle damy jeździły, kwiaty mu wręczały, do Częstochowy najpierw, później do niego, no to księża nazywali go największym przyjacielem naszego narodu, że drugiego takiego nie mamy. To był Ludwik Windthorst. Tylko że Ludwik Windthorst, katolik, nie był Prusakiem. Był Bawarczykiem. W ogóle cała Wielkopolska głosowała właściwie na Bawarię. W wyborach do parlamentu niemieckiego my Wielkopolanie głosowaliśmy wtedy na centrum partię katolicką. Na Ludwika Windthorsta, który był no, wielkim przyjacielem Polaków, podobnie jak i Duńczyków zresztą, no i największym przeciwnikiem Bismarka. No to każdy wie, że jak uważamy Bismarka za wroga, no to szukamy wroga Bismarka, który staje się naszym przyjacielem. Zresztą Windthorst miał dużo uroku osobistego, to był świetny mówca. No tylko jak to teraz wytłumaczyć, że można było być za Windthorstem, nie będąc jednocześnie w takim sensie, w jakim Polacy to rozumieją, za Niemcami? Bo była różnica między Prusami a Bawarią, tylko Polak tego w ogóle nie dostrzega. No i dla niego od dzisiaj to jest wszystko jedno. To jest wszystko jedno. No, tylko że jak to opowiedzieć, jak to wyjaśnić, że Bawaria była za tym, żeby ta samorządność, ta samodzielność Wielkopolski była jak największa, żeby właściwie nawet antyprusackość była duża. Bawarczykom na tym zależało. Nie tylko z powodów religijnych, że konfesja była ta sama, ale nawet z takich charakterologicznych. Bawaria uważała, że Prusy to nie jest ciekawe państwo, które dominuje w Niemczech i Bawaria się do tej dominacji przyczyniać nie będzie. Polacy uczestniczyli w takich grach. Tylko jak to dzisiaj wszystko powiedzieć? I jeszcze jedno, jeśli pan pozwoli. Jest problem. Ja się sam przed nim poddałem, to mogę przyznać, gdy pisałem tę pierwszą książkę o Jarogniewie Drwęskim, bo wtedy Ewa jeszcze żyła. Jeśli by nasi słuchacze zechcieli się teraz bardziej skupić, to może zrozumieją, w czym problem. Otóż ja wiedziałem, że Ewa prowadziła rozmowy, bo mam też diariusze, wszystko mi dała przed śmiercią, ale nie przed pierwszą książką, tylko przed śmiercią wszystko. Przed tą pierwszą książką parę rzeczy mnie dała, ale ja ją jedną zwłaszcza zapytałem. To pytanie brzmiało tak. Ewo, czy twój dziadek mógł zostać prezydentem Stadtpolsen w listopadzie 1918 roku? Tu Polski nie było, tu były Prusy. wbrew Niemcom. Reakcja była taka: Boże, ty tego nie pisz. No bo rozumiało się, że wbrew Niemcom nie mógł zostać. Że to był rodzaj okrągłego stołu. Organicznicy, najważniejsi wtedy ludzie w Poznaniu, porozumieli się. Duża część Niemców uważała, że Hohenzollernów już nie ma, że będzie co innego w Europie. Tylko, że oni sobie wyobrażali wszyscy Polacy i Niemcy na spółkę. Ci Niemcy, którzy uważali, że oni są przede wszystkim poznaniakami albo wielkopolanami. I oni się stąd nie ruszą. Oni tutaj chcą zostać. No, władza się zmieni w Berlinie. Pewnie prędzej czy później Poznań będzie połączony z Warszawą. Oni tu zostają. I w wyniku obrad okrągłego stołu, oczywiście to jest moje określenie, żeby to wszystko jakoś przybliżyć, tajnych, no, towarzystwa kolacyjnego, jak nieraz mówiono, ustalili, że prezydentem już w listopadzie zostanie Jarogniew Drwęski. I on tym prezydentem został. Co więcej, potem wybuchło powstanie wielkopolskie. Po czym, gdy się skończyło, raz jeszcze nastąpiły wybory i on znowu został prezydentem miasta Poznania. Może trudno w to uwierzyć, ale jakkolwiek wkrótce potem umarł, pogrzeb miał prawdziwie królewski. Poznań był w nim zakochany, bo tam i teatr, nie teatry, tu operę, tu otworzył, spolszczył, jak mówiono. Wielu Polaków miało do niego pretensje, ale nie współczesnych, tylko z późniejszych pokoleń, no dzisiejszych nawet. No ja znam profesorów, którzy niedawno zmarli, nigdy właściwie nie oddali należnego miejsca w swoich opracowaniach pierwszemu prezydentowi, ponieważ oni nie wiedzieli, jak sobie poradzić z tym faktem, że on został prezydentem Stadtpolzen, a dopiero potem miasta Poznania.
No ale to że w takim razie, panie profesorze...
Że więc jakoby dopuścił się w podtekście, to było zdrady. I już skończę. My się nie widzimy, więc może słuchacze nie wiedzą, dlaczego nieraz tak sobie wchodzimy w słowo, chociaż nie wchodzimy na razie specjalnie. Otóż rzecz w tym, że współcześni, i to Ewie wytłumaczyłem, współcześni uważali, że on się zachował tak, jak powinien, że to w porządku, że został, że powstanie mogło wyglądać inaczej, choć był jego przeciwnikiem, gdyby on nie był wtedy prezydentem. Ale już następne pokolenie uważało, po II wojnie zwłaszcza, kiedy wszystko się zmieniło, że to ciche porozumienie z Niemcami, że on zostanie prezydentem miasta Poznania za Niemca, no to jest jakiś fakt, który należy ukryć. No i tak jest właściwie po dziś dzień. Niektóre fakty należałoby ukryć, bo jak o nim powiemy, to nas nie zrozumieją.
Panie profesorze, to ja dokładnie chciałem o to zapytać, o czym pan zaczął mówić, bo to dla mnie takie coś interesującego, ale jeśli pan pozwoli, od tego wątku zaczniemy po dosłownie chwili przerwy. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim rozmówcą jest dzisiaj profesor Waldemar Łazuga. Rozmawiamy o Wielkopolsce lat I wojny światowej i wczesnych lat po jej zakończeniu, czyli początkach Polski, a trochę też rozmawiamy o pewnej rodzinie, bo rozmawiamy o ówczesnym pierwszym prezydencie Poznania Jarogniewie Drwęskim. Za chwilę wracamy do rozmowy. Witam państwa ponownie. Wojciech Suleciński. Rozmawiam dzisiaj z profesorem Waldemarem Łazugą o Wielkopolsce przełomu I wojny światowej i początków Polski. Rozmawiamy o pierwszym prezydencie Poznania, Jarogniewie Drwęskim. Panie profesorze, właściwie kończąc naszą pierwszą część, dotknął pan tego problemu, który dla mnie jest interesujący, choć oczywiście obaj jako historycy mamy no, niechęć do tego gdybania. No ale to w takim razie porozmawiajmy, chwyćmy byka za rogi. Czy ten scenariusz, który się spełnił, czyli z powstaniem wielkopolskim, z tym konfliktem, który jednak no, był tym bardzo gwałtownym podziałem polsko-niemieckim na terenie Wielkopolski, czy był jedynym, jaki był możliwy? Czy istniała rzeczywiście taka możliwość, że to się potoczy inaczej? Przypomnijmy, że były po pierwsze takie regiony Polski, które po prostu doczekały tych decyzji wersalskich, tak jak na przykład Pomorze, no ale były też takie, które tę niepodległość z Niemcami wywalczały, przypomnijmy, trzy powstania śląskie.
Tutaj chyba nie chodzi o gdybanie, chociaż oczywiście to jest uprawniona metoda. Profesor Topolski nazywał to wnioskowaniem kontrfaktycznym. Co by było, gdyby było tak naprawdę? No to nie kijem go to pałką. Ale tutaj rzecz jest tyle skomplikowana, że powtarzam, na każdym prawie kroku cofamy się przed wypowiedzeniem prawdy, która wtedy wyglądała inaczej, a dzisiaj wygląda inaczej. Inaczej jest odbierana. Jestem najgłębiej przekonany. Pan tego nie powiedział. Ja też nie zdążyłem, że ta praca druga zwłaszcza opiera się na diariuszach, najbardziej intymnych zapiskach kilku pokoleń jednej tej samej rodziny. To jest kapitalne źródło, bo oni sporządzają sobie zapiski w PRL-u, nie wiedzieli, że kiedykolwiek będą przedmiotem, może z wyjątkiem syna Jarogniewa, który miał taki talent literacki i pisał, sądzę, nie tylko do szuflady, chociaż się zarzekał, że tylko. No ale oni nie wiedzieli, że kiedyś to będzie przedmiotem studiów. Tam są arcyciekawe spostrzeżenia, no na przykład takie, że co mogę potwierdzić z innych źródeł, bo mam po dziadku papiery i wiem, że powstańcy wielkopolscy to byli przede wszystkim ludzie bardzo zmęczeni. Co to znaczy, że byli bardzo zmęczeni? To byli ludzie, którzy przyjechali z frontu zachodniego. 20% tylko to były siły przypadkowe. Mówię przypadkowe, to znaczy miejscowe, lokalne, straż powołano z rad robotniczych i robotniczych i żołnierskich. Wywodzili się niektórzy strażnicy, czyli tego, co się działo. Zresztą te rady były polsko-niemieckie. Znowu to trochę komplikuje obraz rzeczy. Ale znakomita większość powstańców, podobnie jak mój dziadek, 80%, to byli żołnierze pruscy. I teraz jeśli sobie przypomnimy, że oni wracają prawie miesiąc, bo oni tam z końcem listopada, z początkiem grudnia przyjechali do domów, to zapytajmy, czy Polacy w pruskich mundurach jechali osobno, a Niemcy osobno? No nie, oni jechali razem. No, ci, którzy pochodzili z Wielkopolski, jechali tym samym pociągiem. Byli bardzo zmęczeni. Ja pamiętam, że nic na mnie takiego wrażenia nie zrobiło w listach, jak to, że zmęczeni. To byli młodzi chłopcy, którzy przez kilka lat byli na froncie hen daleko. No i teraz jest taka sytuacja, dla niektórych z nich naprawdę trudna, że tu się zanosi, no bo strzał padł, owszem, w Poznaniu są niepokoje. Po ludzku biorąc, wiem, jak to musiało wyglądać. I wiem też ze źródeł. Wielu przeżywało pewne rozterki, bo wielu Polaków nie miało takiego oto pojęcia, że my stąd Niemców wypędzimy. Co najwyżej niektórych Niemców. Ci, którzy są na przykład za tym rządem albo są przeciwko temu, że my tutaj będziemy teraz mieli większość, na przykład w Radzie, no to jeśli nie będą chcieli, to my ich wypędzimy. Ale nie było takiej aury, że my wszystkich wypędzimy. No, zresztą dzisiaj już można o tym pisać. Byli Niemcy, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim po polskiej stronie. Natomiast chyba nie było odwrotnych przypadków, jak mi się wydaje. Wszystko to sprawiało, że to powstanie od samego początku miało inny charakter. Proszę zauważyć, nie dochodziło do aktów bestialstwa, jakichś egzekucji. Bardzo wiele instytucji Niemcy oddali bez walki. No, powstańcy najpierw szli i pytali, gdzie jest ten, który ma klucz, na przykład od poczty. No i nieraz, on tam mieszka, mówili mieszkańcy. I on z tym kluczem wychodzi, otwierał pocztę, poczta była zajęta. Ale jest jeszcze jeden aspekt sprawy. Ci żołnierze, jak mój dziadek, pruscy, to byli naprawdę bardzo dobrzy żołnierze. I oni jednocześnie mieli takie poczucie, że Grenzschutz, to nie jest dla nich poważny przeciwnik. To nie jest poważny przeciwnik. Oczywiście był pewien problem, bo na przykład w Grenzschutzu mógł sąsiad mojego kolegi służyć, albo ojciec mojego kolegi. Takie przypadki zresztą były. Ich było bardzo dużo. Wszystko to sprawiało, że to powstanie na różnych odcinkach, tych odcinków było bardzo dużo, bo to były fronty, miało trochę inny przebieg. No, w jednym mieście, jak tam w Inowrocławiu, były walki, a w drugim mieście, w Trzemesznie, jakby to powiedzieć, walk prawie nie było. Co więcej, ludność wcale nie chciała, żeby takie walki były, bo właściwie to po co? Skoro ci Niemcy chcą zostać, a oni chyba nie będą przeciwko powstaniu. To było tyle różnych postaw wśród Polaków, wśród Niemców. Można nawet nie wbadać się przypominać, ilu to potomków Niemców wielkopolskich od kilku wieków dzisiaj w życiu publicznym polskim, wielkopolskim funkcjonuje. To są ci, którzy nie wjechali i którzy potem nie mówili o tym, że oni są w ogóle z tych Niemców, którzy mieszkali 300 lat w Wielkopolsce. Ale jeśli tego nie zrozumiemy, jeśli sobie tego wprost nie powiemy i będziemy wszystko sprowadzać do nienawiści zwłaszcza, że to taka nienawiść wielka była pomiędzy Polakami i Niemcami, że wybuchło powstanie, no to nie.
Choć, panie profesorze, można powiedzieć, że tego rodzaju konflikty, które no, mają charakter, jak to pan zresztą sam podkreśla, trochę takiego konfliktu domowego, trochę takiej wojny domowej, to one mają z jednej strony tę płaszczyznę pamiętania o tym, że to kolega jest po drugiej stronie, ale czasami nabierają niespodziewanej i bardzo groźnej dynamiki, która właśnie rodzi ową nienawiść. No, przypomnijmy chociażby wielki konflikt na kontynencie amerykańskim, czyli amerykańską wojnę secesyjną, gdzie po dwóch stronach dowodzili koledzy z jednego rocznika West Point, a równocześnie doszli ci ludzie do wrogości i nienawiści, która doprowadziła do setek tysięcy ofiar.
Tu też tak było, tu też tak było i to są te przypadki, o których osobno mógłbym powiedzieć, że jak na przykład ktoś był pokłócony z sąsiadem, prawda? No to raptem ten motyw, że on jest Niemiec albo on jest Polak, znaczył podwójnie. On jest zły, ja mam z nim konflikt od dłuższego czasu, bo on jest Polak albo bo on jest Niemiec. I to nieraz się przekształcało w straszliwy konflikt, taki nie do rozwiązania. Takie sytuacje też oczywiście były. Ale może najciekawsze jest to, jak to się po wojnie skończyło drugiej, bo druga wojna światowa rzuciła zupełnie inne światło na stosunki pomiędzy narodami do 1914 roku. Jak pan wie, Europa, pan najlepiej, bo historyk przecież, do I wojny światowej była w zasadzie otwarta. Poza jedną granicą Carstwa Rosyjskiego nie było wewnętrznych granic. No, formalnie były, ale można było spokojnie jeździć do Włoch, Galicji, Abacji, Austrii, Wiednia, Pragi. Można było. To się po II wojnie skończyło. Druga wojna, hitleryzm, agresja niemiecka, to wszystko tak wpłynęło na widzenie świata przeddrugowojennego, że my nadal jesteśmy pod wielkim ciśnieniem tego widzenia. Ale były też sytuacje zupełnie nieoczekiwane. Otóż proszę sobie wyobrazić, że jak Niemcy dopadli jakiegoś byłego powstańca, to właściwie na dwoje babka wróżyła. Albo zwyciężyło to, że ten powstaniec okazywał się pod oficerem pruskim z czasów I wojny i mówiono, o, jak tak, to okej. Albo, że skoro ty jesteś powstaniec, to kula w łeb. Znaczy, zależy na jakiego Niemca się trafiło, prawda? Wtedy zależało od tego, jaka tutaj była pamięć tego, co wydarzyło się w 1918 roku w Poznaniu i Wielkopolsce. Zależy od tego, jaka była pamięć. W rodzinie mojego dziadka po kądzieli była babka niemieckiego pochodzenia. Ja ją jeszcze pamiętam. Otóż pamiętam ją jako osobę straszliwie skrytą, która właściwie była ostatnia we wszystkich rozmowach. Prawie w nich nie uczestniczyła. Tam jakieś zdania wtrącała po polsku oczywiście, bo ona mówiła po polsku. No tam R tak trochę wymawiała. Ale wiem od rodziny, że właściwie to po II wojnie światowej stara już kobieta raz po raz słyszała, że jest Niemrą. I ona się tak z drogi wszystkim usuwała. No, oczywiście, że niektórzy tłumaczyli to nie dlatego, że tam kiedyś wyszłaś za Wielkopolskę, tylko że to z powodu Hitlera tak na nią mówią. No, ale tak było i pamiętam, że takie sytuacje nie należały do rzadkości. Ale też powtarzam, jeśli znaleźli się Niemcy, którzy uważali, że powstanie wielkopolskie to był akt antyniemiecki, który krwi wymaga, no to powstaniec wielkopolski bywał rozstrzeliwany. No ale proszę na przykład przysłuchać się temu, co mówił potomek generała później Taczaka. No skądinąd pół Niemiec, bo z matki Niemki. Że to, że on tam miał takie właśnie wielkopolskie korzenie i że rodzina służyła w armii pruskiej, no to mu się udało. No to inaczej go Niemcy traktowali. To, tu znowu nie ma jednej miary. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że tych aktów wrogich było więcej. Z pewnością tak, nikt tego nie policzył. Ale to nie znaczy, że jak czegoś było więcej, to mamy nie pamiętać o tym, czego było mniej. Bo to nieraz jest dopełnienie obrazu.
Panie profesorze, to ja w takim razie chciałbym, żebyśmy jednak nie tyle spoglądali teraz na to powstanie i na te wydarzenia przełomu z perspektywy tej dzisiejszej czy tej po II wojnie światowej, ale też porozmawiali trochę o takich konsekwencjach bezpośrednich dla II Rzeczypospolitej, bo jednak co by nie powiedzieć, no to powstaje z tych puzzli, takie kawałeczki są scalane i ta Wielkopolska jest pewnym wkładem w tą drugą Rzeczypospolitą. No, mówi pan o tym takim obywatelskości Wielkopolski, no ale przypomnijmy, że Wielkopolska staje się też oazą narodowej demokracji i pewnego sposobu myślenia, który no, przez długie lata, bo po 1926 roku będzie w II Rzeczypospolitej opozycyjny wobec tego podstawowego kierunku politycznego. Że no, problem scalenia tych wszystkich ziem, także w sensie takim mentalnym, nie będzie taki prosty, bo okaże się, że niektóre grupy, no tak jak Wielkopolanie czy Pomorzanie, będą się czuli w tej sanacyjnej Polsce na przykład dyskryminowani.
Tak było. W ogóle pan dotyka tak trudnych problemów, że aż strach je podejmować na antenie, bo właściwie każdy wymagałby może zbyt długich objaśnień, ale postaram się skrócić jak tylko umiem. Najpierw. Po dwóch mniej więcej latach stwierdzono nie tylko w Wielkopolsce, ale i w Galicji, że zjednoczenie się cofa. Że właściwie trzy części Polski, trzy dawne zabory zaczynają żyć znowu własnym życiem, że komunikacja między nimi jest praktycznie żadna. Taka no, postzaborowa, czyli nieduża. I że mentalność tych trzech części jest ze sobą nie do pogodzenia. Były takie głosy, dzisiaj staramy się o nich nie pamiętać, że może zostawmy Polskę taką, niech ona składa się z trzech części, niech te części się docierają, niech się siebie wzajemnie uczą, niech się siebie wzajemnie uczą. To może będzie długa nauka, ale to będzie lepsze rozwiązanie niż jedno państwo z jednym rządem, no, które dokona aktu odgórnej unifikacji, bo ta unifikacja nie może się udać. Były takie głosy. Ja je odnotowuję nie tylko jako ciekawostkę, jako dowód na to, że sobie przez parę miesięcy, paręnaście miesięcy nie wyobrażano, że to może być jedno państwo, tak jakie potem było. Niektórzy nasi słuchacze wiedzą, że była granica celna. No ta granica celna wynikała z prostego faktu, że można było zrobić wielkie interesy w Poznaniu, płacąc królewiackimi pieniędzmi. Wielkopolanie mieli zupełnie inną mentalność. Nieraz te rozmowy pomiędzy Wielkopolanami a królewiakami wyglądały jak sketch. No bo proszę sobie wyobrazić, pyta, przecież te pytania stale padały z Warszawy. Co z was za Polacy, skoro się trzymacie pruskiego prawa, chociaż przecież już nie musicie. A Wielkopolanie odpowiadali, to nie jest prawo pruskie, tylko to jest prawo, które pozwala nam lepiej funkcjonować. Ale jak to pruskie? To trzeba odrzucić, ale nie mamy innego. No, i to się wszystko kończyło bardzo nieprzyjemnie przeważnie. No bo dlaczego mianowicie Wielkopolanie mieliby porzucać, oni tak uważali, skoro to jest, nawet tłumaczyli, najnowocześniejsze prawo cywilne w Europie. No ale pruskie, no to eo ipso nie nadaje się. Mnóstwo było takich nieporozumień, takich całkiem fundamentalnych, dotyczących sposobu życia, komunikowania się, a nawet łazienek. To słynne łazienki, że najłatwiej było sprowadzić profesora na przykład do nowo tworzącego się uniwersytetu albo kogokolwiek, skądkolwiek, z Wilna czy z Lwowa, jeśli się mu obiecało mieszkanie z łazienką. Otóż tych mieszkań z łazienką w Poznaniu było wtedy już bardzo, bardzo dużo. Łazienek było 5 razy więcej niż we Lwowie i te łazienki stały się takim symbolem tego, jak bardzo różna jest Polska. Jest łazienkowa w Poznaniu i Wielkopolsce i niełazienkowa na wschodzie. Też już o tym zapominamy, no bo to nie są dla niektórych ciekawe momenty, że nie zawsze Polska była jedna. No w pewnym sensie była jedna, a w pewnym sensie nigdy jedna nie była i nadal nie jest. I to nie jest nic złego. To nie jest nic złego, że jest różna w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu czy Warszawie. Nic z tym złego nie ma. Ale problem był. Problem był oczywiście wielki. I muszę powiedzieć, że pan niechcący powtórzył tezę, która jest obowiązująca albo chcący, ale jest nieprawdziwa. Poznań nigdy nie był w takim stopniu endecki, w jakim się o tym pisze. No przecież to jest właściwie w tej chwili już kalka. To w każdym podręczniku pan przeczyta, w każdym opracowaniu endecki Poznań. No to ładny mi endecki Poznań, skoro pierwszy prezydent pisuje do krakowskiej nowej reformy, jest organicznikiem, ale nie jest endekiem. Jestem przekonany, że gdyby on był endekiem, to by go organicznicy w tych rozmowach z Niemcami nie wysunęli na prezydenta miasta. Inna sprawa, że endecy go potem zaakceptowali. Ten najsłynniejszy, chociaż to słowa trochę przesadzona, prezydent Cyryl Ratajski też endekiem nie był. Był przeciwnikiem tego, żeby Dmowskiemu nadawać nagrodę literacką. No ale on dostał ostatecznie. Proszę zobaczyć, że dokonała się zbitka dwóch pojęć, organicznik i endek. A to jest zbitka całkowicie fałszywa. Pytanie, czy wśród organiczników byli endecy? Odpowiedź, tak. Czy każdy organicznik był endekiem? Odpowiedź, nie. To organicznicy rządzili Wielkopolską do końca II Rzeczypospolitej. Co więcej, powiedziałbym, że po dziś dzień rządzą, niezależnie od właści politycznej. Naprawdę niezależnie. To są właśnie te nieporozumienia. Wielkopolanie dobrze wiedzą, że Grobelny jest oczywiście różnym człowiekiem od Jaśkowiaka, a Kaczmarek był jeszcze różnym od Grobelnego. Mówię o naszych prezydentach, ale właściwie jest taka jedna linia, no taka organicznikowska, że rachunek się musi zgadzać, że 2 plus 2 to jest 4, a nie na przykład 6 albo 8. Nie wiem, czy państwo spoza Wielkopolski, nasi słuchacze z Gdańska, to zauważyli. Ja byłem w tym wstrząśnięty, ale in plus, bo to taka historia, która się powtarza i to nieświadomie. Mianowicie, gdy pan premier jeździł z kartonami i pieniądze rozdawał wtedy różnym gminom i różnym miastom, to była taka uroczystość, przyjeżdżał, no to burmistrz Chodzieży wystąpił z rachunkiem, że dobrze, on przyjmie od prezydenta, ale od premiera czy prezydenta, ale rachunek jest taki, że wcześniej nam zabrano, no, to wychodzi, że jak on przyjmie, to będziemy mieli i tak do tyłu 8 milionów na przykład. To samo zresztą robili wójtowie, na przykład wójt Tarnowa Podgórnego. Jak widziałem te sceny, a pamiętałem, ja doskonale to określenie pamiętam, Wielkopolanie lubili albo się przyzwyczaili do tego, że są rachunkowi. Tak o nich mówiono. Że Polacy dzielą się na sentymentalistów, które to słowo zresztą upowszechnił Józef Piłsudski, i na rachunkowych. Otóż nie było większych rachunkowych jak w Wielkopolsce. Tu właśnie ta rachunkowość była taką cechą konstytutywną. No i teraz tak, jedzie premier i te kartony rozdaje na przykład na Podlasiu czy na Podkarpaciu i tam niezależnie od tego, czy to jest dużo czy mało, wszyscy samorządowcy mu dziękują, no bo to jest taki właśnie syndrom zaboru rosyjskiego. Władza daje. Z władzą się nie dyskutuje. Władzy się nie wystawia rachunków. W Wielkopolsce zupełnie co innego. Ja myślę, że oni potem przestali przyjeżdżać także dlatego, że te wystawiane rachunki, że tam na przykład mieliśmy dostać 10 milionów, dostaliśmy 2, a teraz rząd przywozi nam milion, no to znaczy, że i tak rachunek się nie zgadza. To było coś tak głęboko wielkopolskiego, organicznikowskiego i to nie wynikało, proszę mi wierzyć, w wielu przypadkach nie wynikało to z tego, że burmistrz należał do innej partii, bo mógłbym powiedzieć, znam wójta, który no, nie należy do opozycji, a zachował się tak samo. To było takie przekonanie, że możemy dyskutować o różnych ideach, to jest dyskusja bardzo ciekawa, ale co do podstaw musimy być zgodni. 2 plus 2 jest 4. Jeśli ktoś chce zrozumieć zarówno nudziarstwo Wielkopolan, jak i pewien rodzaj ich oryginalności czy zachodniości, no to właśnie na tym to mniej więcej polega, że o ideach możemy się spierać. O rachunek nie powinniśmy. Tak było podczas I wojny światowej, tak było, gdy Drwęski został prezydentem, najpierw za Niemca, potem w wolnej Polsce. I tak też było no, w wolnej Polsce, kiedy nie wszyscy rozumieli, czy ta odmienność Wielkopolan to jest jeszcze polskość.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Stawiało to, już kończę, stawiało to Wielkoporan w bardzo trudnym położeniu. Powtarzam, w bardzo trudnym położeniu, bo no, jak to wytłumaczyć, że no, jak można nas, którzy żyjemy na ziemi, skąd nasz lud, w starożytnej Wielkopolsce, jak mówiono, posądzać o to, że my nie jesteśmy Polakami. Bo wtedy odpowiedź była taka, to wy nie jesteście. No i wszelka dyskusja się kończyła.
Bardzo jeszcze raz dziękuję, panie profesorze. Ja odnoszę wrażenie, że dzisiejsza nasza audycja była taką dużą lekcją wielkopolskości, no ale myślę, że nam się wszystkim przyda. Przypominam, że profesor Waldemar Łazuga był moim dzisiejszym rozmówcą. Wszystkim, którzy są zainteresowani tym wielkopolskim fenomenem, no między innymi polecam tę książkę, którą trzymam w dłoni, czyli Portret rodziny z herbem we wnętrzu o rodzinie pierwszego prezydenta Poznania. To jest, myślę, że książka, która pewnie trochę pomoże odpowiedzieć na pytanie o ten fenomen wielkopolskości. Jeszcze raz bardzo dziękuję i państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do usłyszenia.